Słuchacie Przeglądu Zagranicznego w Radiu RMF 24. Rozmawialiśmy już dziś o tragedii w Przewodowie, zastanawiając się, czy mogła ona być dowodem na słabość polskiej obrony przeciwlotniczej. A teraz spojrzymy na te wydarzenia z nieco innej perspektywy, mianowicie rosyjskiej, a konkretnie ze strony rosyjskiej propagandy. Moim gościem będzie Michał Marek, kierujący Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, a także doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznę od tego, czy rosyjska propaganda była gotowa na to, co wydarzyło się w Przewodowie, w ogóle na taką sytuację? Czy można coś takiego stwierdzić, obserwując to, co działo się w rosyjskich mediach?
Jeżeli chodzi o przygotowanie do tego konkretnie case'u, wygląda na to, że strona rosyjska nie była do tego gotowa, nie było przygotowanych od razu już tutaj bieżących narracji i przekazów. Jednakże jako do ogólnego zjawiska, takiego zjawiska, które mogłoby potencjalnie nastąpić, tak. To znaczy Rosjanie nie ruszyli od razu ze spójnym przekazem przygotowanym od A do Z, jednakże pewnego rodzaju metodologia, pewnego rodzaju już tutaj przygotowane schematy oczywiście były. Więc niekonkretne przekazy i narracje.
Jak takie schematy wyglądają? To znaczy, jak Rosjanie starają się wykorzystać, bo rozumiem, że będą chcieli wykorzystać tego rodzaju szansę, jaka się pojawiła. Szansę dla rosyjskiej propagandy oczywiście.
Tak. Rosjanie zgodnie tutaj z klasyką swoich działań od razu na początku stwierdzili, że to jest polska prowokacja, że początkowo uruchomiono narrację o tym, że to były fake newsy, że w ogóle do takiego zdarzenia nie doszło, albo że jest to od podstaw wyreżyserowany spektakl. Podobnie działano na przykład w stosunku do masakry cywilów w Buczy. Więc tutaj Rosjanie postąpili zgodnie z klasyką działania. Później dopiero jakby ten przekaz ewoluował już z godziny na godzinę, i tutaj akcentowano, że to prowokacja antyrosyjska, która albo została zaplanowana przez Warszawę, albo zaplanowana została przez Kijów. To znaczy z jednej strony rzekomo Ukraińcy chcieli wciągnąć Polskę i NATO do wojny, albo z drugiej strony to Polska właśnie chce wciągnąć do NATO do wojny, z Rosją wywołać trzecią wojnę światową. Czyli generalnie chodzi o deprecjonowanie całego wydarzenia, deprecjonowanie obrazu Polski, NATO, Ukrainy. Mówiąc wprost, chodzi później jakby uruchomiono zasadę chaosu informacyjnego, czyli emisja dziesiątek narracji, dziesiątek przekazów, które miały odwrócić uwagę odbiorców, i to rosyjskich, i zachodnich, od podstawowego faktu. To znaczy, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy, to do takiej sytuacji by nie doszło. Czyli pośrednią lub bezpośrednią winę ponosi Rosja, a poprzez emitowanie mnóstwa różnorakich narracji została po prostu odwrócona uwaga odbiorców od tego podstawowego faktu.
Ale ciekawa jest ta informacja o tym, że Rosjanie starali się przynajmniej w niektórych przekazach przedstawić Polskę jako stronę, która organizuje wręcz prowokacje, żeby wkroczyć na Ukrainę. Czy to jest częsty wątek w rosyjskich mediach, że Polska stara się dołączyć do tego konfliktu i jeszcze, nie wiem, wyciągnąć z niego jakieś korzyści?
Oczywiście to od początku, można powiedzieć od lutego bieżącego roku ten wątek się pojawia, to znaczy wątek rzekomych przygotowań Polski do wkroczenia na zachodnią Ukrainę albo wątek przygotowań Polski do rzekomego uderzenia na Białoruś, uderzenia na Kaliningrad, do wywołania wojny z Rosją. I tutaj Rosjanie po prostu od razu właśnie pierwszego dnia już emitowali przekazy o tym, że to jest polska prowokacja, która ma na celu jakby uzyskanie powodu do tego, aby wkroczyć na Ukrainę, żeby zająć zachodnią Ukrainę, ale tak samo właśnie po to rzekomo zrzucano winę na Rosjan, aby wywołać wojnę z Rosją, i wówczas polskie jednostki miały już wkroczyć na Białoruś i zająć właśnie tutaj obszar zachodniej Białorusi. Więc ten wątek oczywiście się pojawiał, on tak samo został odgrzany dzisiaj, ale tutaj przez ośrodki białoruskie, szczególnie Białorusini uznają, że jakby eksponują przekaz o tym, że Warszawa i Kijów porozumiały się i że to wydarzenie w Przewodowie to była polsko-ukraińska zaplanowana prowokacja po to, aby właśnie wciągnąć NATO do wojny. I tutaj uruchomiono znowu dalsze narracje o tym, że dzięki za to, że NATO wejdzie do wojny w ten sposób, Ukraina ma Polsce pozwolić na zajęcie zachodnich obszarów właśnie państwa ukraińskiego i tak dalej. Więc tutaj to oczywiście się już przejawiało i Rosjanie po prostu używają tego wydarzenia do uwiarygodnienia, odświeżania przekazów, które już wcześniej w przeszłości się pojawiły.
A właśnie miałem pytać o to, czy tutaj nie pojawia się rozbieżność. Trochę pan już to wyjaśnił, to znaczy z jednej strony jest mowa o Polakach, którzy właśnie chcieliby się włączyć na życzenie Ukraińców i we współpracy z Ukraińcami w ten konflikt, a z drugiej strony mamy narrację o tym, że Polska miałaby zająć część ukraińskiego terytorium. Zastanawiałem się właśnie, czy to w porozumieniu z Ukraińcami, czy też jest to obnażanie jakiejś kolejnej hipokryzji i tajnych polskich planów mocarstwowych
i to.
Poszerzenie własnego terytorium.
Równolegle oba przekazy.
Czyli to Rosja nie przejmuje się w swojej propagandzie tego rodzaju drobnymi nieścisłościami?
Nie, nie, nie. Tak samo nie ma znaczenia. Te nieścisłości są emitowane na rynek wewnętrzny rosyjskojęzyczny i tak samo trafiają do Polski. Proszę pamiętać, że prędzej czy później, nawet jeżeli mamy nieścisłość w przekazie, a emitujemy dużo przekazów, to prędzej czy później jeden z nich zawsze zakorzeni się w umyśle odbiorcy. Więc tutaj można, to jest zasada taka, bierzemy magazynek, strzelamy w kierunku, wystrzeliwujemy cały magazynek przekazów w stronę tarczy strzelniczej, prędzej czy później jeden z pocisków trafi. Tak to jest, można tak sobie to przedstawić.
A jak istotna jest rola Polski w tym konflikcie zdaniem rosyjskiej propagandy? Czy to jest rzeczywiście tak, że Rosjanie kreują nas na jakiegoś arcywroga w tym konflikcie? Myślę też o tym, że niedawno było święto rosyjskie obchodzone z okazji wypędzenia Polaków z Kremla. Co prawda w XVII wieku, ale Rosja wciąż o tym mocno pamięta.
Nie, oczywiście. My jesteśmy w percepcji Kremla, no, imperium to tak, można powiedzieć, przynajmniej jesteśmy imperium. Jesteśmy takim bliskim wrogiem, tylko tutaj pytanie z jednej strony wygląda tak, jakbyśmy czasem byli wrogiem numer jeden, a czasem wrogiem numer dwa. To znaczy, podstawowym wrogiem Rosji są Stany Zjednoczone, a takim właśnie drugim wrogiem jest Polska. Czasem nawet mam wrażenie, że to Polska jest takim kluczowym wrogiem. Przez perspektywę siły polskiej armii, przez perspektywę siły polskiego imperium, tłumaczone są na przykład porażki Rosji na Ukrainie. To znaczy, jeżeli Rosjanie wycofywali się z północy, z obwodu charkowskiego, no to oczywiście tłumaczono to tym, że na niektórych odcinkach dowodzili Polacy, że to polscy najemnicy dokonali tutaj uderzeń przełomowych. Podobnie na kierunku chersońskim, podobnie Rosjanie straszyli uderzeniem polsko-ukraińskim na kierunku zaporowskim. Tam polskie kobiety, najemniczki miały właśnie przygotowywać się do uderzenia, co miało być wielkim właśnie zagrożeniem dla Rosjan. Więc tu generalnie Polska jest siłą sprawczą, Polska jest odpowiedzialna za, bo proszę pamiętać, w rosyjskiej percepcji za wojnę na Ukrainie odpowiada NATO i Ukraina. Więc tutaj fakt, że Polska wspiera Ukrainę, oznacza, że Polska niesie odpowiedzialność za cierpienia ludności ukraińskiej. Bo jeżeli wojna by się skończyła zwycięstwem Rosji szybciutko, to wówczas ludność by nie cierpiała, tak? Proste, w cudzysłowie logiczne. Więc jeżeli Polska wspiera Ukrainę, to ponosi odpowiedzialność za cierpienia, za fakt trwania tej wojny i za cierpienia ludności. No tu mamy całkowicie odwróconą logikę w tej percepcji. No, w tym przekazie chodzi o wybielenie roli Rosji w wywołaniu i prowadzeniu tej wojny, tak? Tutaj nie ma miejsca dla przekazu, że to Rosja wywołała wojnę, że Rosja jest agresorem. Tu agresorem jest NATO, Ukraińcy, Polacy. No do tego Rosjanie właśnie wykorzystują jakby nasze państwo, naszą samą właśnie Polskę i Polakę.
W przeglądzie zagranicznym moim gościem dalej Michał Marek, kierujący Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, a także doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak rosyjska propaganda przedstawia Polskę i miejsce Polski w tym toczącym się za naszą wschodnią granicą konflikcie. Teraz porozmawiajmy o tym, jak rosyjska propaganda przedstawia sam konflikt w tym momencie, bo on Rosjanom od dłuższego czasu, delikatnie mówiąc, nie idzie. Musieli wycofać się z Charkowszczyzny, musieli wycofać się z Chersonia. Oczywiście odpowiadają zdecydowanymi atakami rakietowymi, ale one też chluby im nie przynoszą, no bo to są ataki wymierzone w ludność cywilną. Jak wygląda ta wojna dziś z perspektywy rosyjskiej propagandy w takim dużym obrazku?
W takim szerokim kontekście Rosjanie nadal kontynuują przekazy o tym, że trwa wojna pomiędzy Rosją i NATO, pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, kolektywnym Zachodem. No, Rosjanie nie mogą tłumaczyć swoim, nie mogą objaśniać sytuacji swoim obywatelom, mówiąc wprost, że przegrywają wojnę z Ukrainą, tak, z państwem, które było pozycjonowane w rosyjskich mediach przez ostatnie lata jako państwo upadłe, słabe, bez armii, bez gospodarki, państwo, które jest marionetką Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, europejskie i tak dalej, i tak dalej. Z tego powodu Rosjanie po prostu odświeżyli, można powiedzieć już od kwietnia, coraz mocniej eksponowali przekazy o tym, że po prostu przegrywają dlatego, że byli przygotowani na wojnę z Ukrainą, a nie z całym Zachodem, z całym NATO. I to jest taka, można powiedzieć, podstawowa percepcja wojny na Ukrainie.
A jakie są kluczowe wątki dzisiaj, na co rosyjska propaganda stara się zwrócić uwagę swoich obywateli, by wskazać jakieś sukcesy? No bo oczywiście wytłumaczenie, dlaczego ponoszone są jakieś porażki, może być wygodne, ale rozumiem, że bez wskazania na to, że gdzieś jednak Rosji się udaje, trudno będzie utrzymać poparcie obywateli dla dalszego toczenia tego konfliktu.
Po pierwsze, Rosjanie mówią, że już wkrótce wygrają. Już wkrótce sytuacja się odmieni.
Ale ta wojna miała trwać 5 dni.
Tak, wojna miała trwać 5 dni, wojny miało nie być mobilizacji, różnych rzeczy miało nie być. Więc trzeba niestety tutaj zmieniać plany i rewidować swoje założenia. Jeżeli chodzi o bieżący właśnie przekaz, to kwestia najemników i kwestia tego, że wojna wkrótce zostanie wygrana. Więc zacznijmy od zwycięstwa. Dzisiaj Rosjanie pozycjonują przekazy o tym, że już wkrótce Ukraina upadnie ze względu na brak prądu. 60 dni Ukrainy nie ma. Tak? Wcześniej słyszeliśmy o 5, 3 dniach, dzisiaj o 60.
Czyli zwycięstwo w ramach tej rosyjskiej propagandy, jeszcze o to dopytam, przepraszam, to oznacza jednak całkowite pokonanie Ukrainy, a nie jakieś zwycięstwo częściowe w postaci, no nie wiem, utrzymania tych zaanektowanych terytorium, podbicia tej reszty tych zaanektowanych terytoriów, których dziś Rosja nie kontroluje.
To się zmienia. W tym momencie, jeżeli mówimy o teraz ostatnie dni, to tak, to mniej eksponowany jest przekaz o utrzymaniu terenów, które już są w posiadaniu Rosji, a bardziej o tym, że nadal musimy dokonać całkowitego pokonania właśnie przynajmniej Ukrainy, a przez to pokonania całego NATO. Ale tak jak wspomniałem, właśnie z takich, Rosjanie lubią eksponować takie bieżące małe sukcesy. To znaczy, Rosjanie na przykład twierdzą, że praktycznie codziennie coś takiego się pojawia, że najemnicy z Zachodu i Ukraińcy atakują na kierunku na przykład zaporowskim i wielki sukces Ukraińcom, przepraszam, Rosjanom udało się jakby odepchnąć ten atak, tak? Czyli generalnie Rosjanie lubią sobie wytworzyć przekaz propagandowy, od podstaw wykreować wydarzenie, które pozycjonuje się na ogromny sukces. Albo na przykład gdzieś uda się Rosjanom na przykład zająć ćwierć miejscowości na Donbasie, czy też odepchnąć, odzyskać na chwilę, czy na chwilę utraconą, powiedzmy na przykład część małej miejscowości i to przedstawiają jako gigantyczny sukces, jako nowinę, która świadczy o tym, że już wkrótce sytuacja odmieni się na całości frontu. Więc eksponowanie małych, maluteńkich sukcesów, które pojawiają się od czasu do czasu, albo właśnie kreowanie od podstaw sukcesu.
Ale takie głosy krytyki również w tych mediach, czołowych mediach rosyjskich się pojawiają, prawda? Dopuszczane są takie głosy, że coś jednak poszło nie tak, że możliwe, że winni są dowódcy wojskowi, albo gdzieś w ramach klasy politycznej pojawili się ludzie, którzy popełnili błędy i dlatego ta operacja nie wygląda tak dobrze, jak to było rosyjskiemu społeczeństwu obiecywane.
Tak, takie przekazy pojawiały się szczególnie po porażce w obwodzie charkowskim. Wówczas właśnie pojawiały się przekazy o tym, że dojdzie do pewnego rodzaju oczyszczenia w szeregach armii, w szeregach politycznych, że niektórzy dowódcy zostaną ukarani, zdemisjonowani. No ale później już po klęsce w obwodzie chersońskim, tutaj już jakby zmieniono troszkę przekazy, to znaczy już nie wskazywano na to, że dojdzie do kolejnych zmian, lecz jakby wskazano na to, że to są dalej pokłosie tych błędnych decyzji osób, które wcześniej znajdowały się na stanowiskach. Więc w tym momencie ten przekaz troszkę uległ zmianie i jakby Rosjanie nadal rzucają winę na już zdymisjonowanych dowódców, nadal jakby dając szansę tym nowym, którzy właśnie odpowiadają za dalsze prowadzenie działań.
Na koniec zapytam o kwestię, która niepokoiła wielu Europejczyków, wielu Amerykanów w ostatnim czasie. Myślę o tych groźbach Władimira Putina, o tym, że Rosja może użyć broni nuklearnej. Czy ten temat jest jakoś przedstawiany w rosyjskich mediach i jeżeli tak, to w jaki sposób?
W tym momencie, można powiedzieć, w skali ostatnich tygodnia, dwóch, został ten wątek wyciszony, ale on, to jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju przekaz, który pojawia się chronicznie co kilka tygodni, co kilka miesięcy. To jest element budowy nacisków, element zastraszania społeczeństw zachodnich, jakby zmuszania społeczeństw zachodnich do tego, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy, czy też przestały jakby popierać sankcje dla Rosji. I tu proszę zwrócić uwagę, Rosjanie starają się, czy to prorosyjskie ośrodki wpływu w Polsce, rosyjskie ośrodki wpływu w Polsce, czy też właśnie rosyjskie media oddziały migrujące na zachód, ciągle przejawia się element straszenia nas. Albo jesteśmy straszeni ukraińskim terroryzmem, ukraińskimi uchodźcami, albo wizją głodu, albo wizją upadku polskiej gospodarki w wyniku sankcji antyrosyjskich. Jesteśmy straszeni tym, że zabraknie węgla, albo straszeni atomem. I to na zmianę ten wątek się przejawia i on będzie przejawiał się chronicznie. Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić i podchodzić do tych przekazów z dystansem.
To jest tak naprawdę przekaz na rynek zewnętrzny, ale dopytam jeszcze o ten wewnętrzny. Jak to jest Rosjanom przedstawiane, że Rosja rzeczywiście będzie skłonna zaryzykować taki atak nuklearny, czy że to jest raczej element pewnej rosyjskiej taktyki, która jest niezbędna i takim pokazaniem, że Rosja wciąż jest mocarstwem w tym starciu?
Putin i aparat propagandowy stara się Rosjanom przekazać, jakby, że mimo ponoszonych klęsk, Rosja nadal posiada w zanadrzu superbroń, coś, co odmieni sytuację, coś, czego Zachód naprawdę się boi. I jeżeli dojdzie do krytycznego momentu, to Rosja jako prawdziwa potęga jest w stanie podjąć tę decyzję i odmienić właśnie losy wojny, nawet przy skazaniu, że tak powiem, części społeczeństwa na śmierć. I tu niestety musimy odwołać się do rosyjskiej jakby kultury, do rosyjskiego podejścia do obrony ojczyzny. I tutaj straty w ludności są pojmowane w zupełnie inny sposób niż właśnie niż w społeczeństwach europejskich i jakby poświęcenie części narodu dla zwycięstwa państwa jest po prostu przez niektórych obywateli jakby traktowane ze zrozumieniem czy nawet z aprobatą, więc tu po prostu są pewne zasadnicze różnice w kulturze i dlatego ten przekaz nas może szokować, może dziwić, ale on w Rosji mimo wszystko działa.
Michał Marek, Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, był gościem Przeglądu Zagranicznego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.